Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym biografii arcybiskupa Lefebvre autorstwa Bernarda Tissier, wydane przez wydawnictwo Dębogóra. Miał z nami być dzisiaj jeszcze wydawca, pan Bogusław Piernicki, niestety się rozchorował. Jest za to ksiądz Karol Stelin, który będzie głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. I program tego spotkania jest taki, że po paru moich słowach, kiedy będę się chciał z Państwem podzielić swoimi refleksjami po przeczytaniu biografii, swoje wystąpienie będzie miał ksiądz Karol, natomiast później jest miejsce na Państwa pytania i ksiądz Karol zapowiada, że chętnie odpowie na każde z nich. Pozwolą Państwo, że sobie usiądę, prosząc jednocześnie o wyłączenie telefonów komórkowych, bo to bardzo rozprasza. Ja może nie będę mówił o samej biografii, o tym opowie ksiądz, chociaż dla mnie osobiście bardzo dużym zaskoczeniem było dowiedzieć się, że arcybiskup Lefebvre był przede wszystkim na początku bardzo zasłużonym misjonarzem w Afryce. Jego znalezienie się podczas obrad Soboru Watykańskiego II w okresie późniejszym nie było czymś z gruntu cudownym, tylko efektem jego zasług w dotychczasowej posłudze kapłańskiej. Szanowni Państwo, to co powiem być może dla Państwa, a być może również dla księdza będzie dużym zaskoczeniem. Jeszcze kilka lat temu żyłem w przekonaniu, że msza święta, w której uczestniczę i kościół, do którego chodzę, jest tym samym kościołem, do którego chodzili moi rodzice, moi dziadkowie czy pradziadowie. I moja ignorancja i niewiedza w tym względzie jest dokładnie taka sama, jak w przypadku, przypuszczam, że większej części społeczeństwa, a już zwłaszcza młodych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że coś takiego było jak Sobór Watykański II i że msza będąca wyrazem tego soboru i niejako symbolem jest czymś zupełnie innym. I dla mnie to było duże odkrycie, kiedy Bractwo Świętego Piusa X trafiło na ziemię tarnowską. Myśmy się jako portal internet.pl zainteresowali czysto dziennikarsko tą kwestią, zaintrygowani listami biskupa ordynariusza diecezji tarnowskiej odczytywanymi w kościołach. I tylko i wyłącznie dzięki temu miałem szansę dowiedzieć się, czym Kościół był, a czym jest i wciąż w gruncie rzeczy może być. Jak sobie pomyślę, że tak wielka część społeczeństwa tego nie wie, no to troszeczkę mnie ciarki przechodzą. Proszę Państwa, ta książka od pierwszych niemalże słów mnie osobiście jako katolika, tego letniego katolika, uświadomiła własne duchowe ubóstwo i uświadomiła bardzo wiele istotnych kwestii za sprawą między innymi tego, jak biskup arcybiskup Lefebvre walczył o zachowanie tradycji w ciągłości z Rzymem, jak powoływał się na konkretne encykliki papieskie wcześniejszych papieży, na nauczanie Kościoła. Czytając tą książkę uświadamiamy sobie, jak przebiegał również Sobór Watykański II i jak rzeczy z pozoru nieistotne za sprawą wpływów modernistycznych potrafią wywrócić do góry nogami tak naprawdę doktrynę wiary katolickiej, już nie wspominając o późniejszych, jeszcze dodatkowo pognębiających sprawę, problem nadinterpretacji postanowień Soboru Watykańskiego II. Dlatego też czytając tą książkę, czytamy w gruncie rzeczy o tym, jak Kościół jest wypychany ze sfery publicznej do sfery prywatności. Kościół, którego nauczanie wraz z moralnością i systemem wartości stał się tylko jedną z opcji do wyboru. W myśl zasady, że wszystkie drogi prowadzą do zbawienia, a wbrew dotychczasowemu nauczaniu, że nie ma zbawienia poza Kościołem. To jeden z owoców soboru. Ja tu się posłużę takim cytatem. Arcybiskup Lefebvre pisze o tym, jak w 1965 roku pewien mason Barn wydał książkę Ekumenizm w oczach tradycyjnego wolnomularza. I teraz cytat. Autor wyraził w niej pragnienie masonów, by nasz sobór uroczyście proklamował wolność religijną. Jakich dowodów jeszcze nam trzeba, pisze arcybiskup. Chrześcijanie, pisze baron, nie powinni zapominać, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. W domu mego ojca jest wiele mieszkań, więc winni też dzielnie trzymać się wolności myśli, która, a można tu naprawdę mówić o rewolucji, wychodząc z naszych lóż wolnomularskich, wspaniale rozpowszechniła się wokół katedry świętego Piotra. Koniec cytatu. Czytamy też, czytając, poznając biografię arcybiskupa Lefebvre'a, a także pośrednio historię rodziny bardzo zasłużonej, bardzo tradycjonalistycznej i katolickiej, w której wzrastał. Czytamy o tym, że sobór, który w gruncie rzeczy stanowi drugą część książki, stawiał w centralnym punkcie człowieka i jego godność w miejsce Boga. Prawda o Kościele została zastąpiona prawdą osoby i o tym czytamy, jak się to działo, jak w tej walce o zachowanie tradycji, jakich używały obie strony, chwytów czy argumentów. I arcybiskup pisze na przykład: dogmat godności osoby ludzkiej i wolności uznanej za dobro najwyższe stał się nowym dogmatem, czyli tak zwane prawa człowieka w miejsce praw boskich. I znowu cytat z 66 roku, wręcz proroczy. Definiowanie wolności jako braku ograniczeń oznacza obalenie wszystkich autorytetów ustanowionych przez Boga, autorytetu magisterium Kościoła, a także autorytetu rodziców w rodzinie, szczególnie w rodzinie katolickiej. Wątpliwości dotyczące prawowitości autorytetu i obowiązku posłuszeństwa spowodowane przez gloryfikację godności ludzkiej, niezależności sumienia i wolności wstrząsną wszystkimi społecznościami, zaczynając od Kościoła, a więc zakonami, diecezjami, społecznościami świeckimi i rodziną. I to się właśnie dzieje, proszę Państwa. Te słowa zostały napisane w 66 roku. Kościół podporządkowany godności osoby ludzkiej powinien przestać głosić, że jest prawdą. Mógłby proponować tylko swoją własną prawdę jako jedną z prawd pośród wielu innych. Znaczna część biografii dotyczy też, opisuje kwestię relacji Kościół-Państwo. Dowiadujemy się, jak doszło do odrzucenia społecznego panowania Chrystusa i to na życzenie tak naprawdę katolickiej hierarchii. Podczas spotkania promującego tą biografię, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, został poproszony o zabranie głosu profesor Bartyzel, który cytując czyjeś słowa, już w tej chwili nie pamiętam, czyje napisał, powiedział: Kościół i państwo trzymają się razem i badają razem. Słowa, wystąpienie profesora Bartyzela obfitowało w wiele mocnych słów. Mówił wręcz o totalitarnym łamaniu charakterów i sumień duchownych oraz wiernych wskutek postanowień Soboru Watykańskiego II i tego, co z nimi później uczyniono. Profesor pytał retorycznie, jak to się stało, że podczas Soboru ponad 400 hierarchów stawiało opór modernizmowi, a w chwili słynnego wyświęcenia bez ostatecznej aprobaty Watykanu 4 biskupów przez arcybiskupa Lefebvre towarzyszył mu tylko jeden biskup z Brazylii. Profesor pytał też retorycznie, w kontekście tego, co uczyniono z mszą świętą, o rzeczywistą władzę w Watykanie. Skoro mało znaczący w formalnie biskup Bugnini, jak się później okazało, mason, czy wcześniej już nawet mason wysokiego stopnia, który popełnił samobójstwo później, mógł tyle na Ojcu Świętym wymusić i do soborowych prac nad nową mszę dokoptować 6 protestantów, gdzie później niektórzy protestanci stwierdzali, że w zasadzie mogliby w takiej, oni z naszego punktu widzenia jako katolików heretycy, mogliby spokojnie w takiej mszy w określonych przypadkach uczestniczyć. To mówi samo za siebie. Proszę Państwa, ta książka stawia bardzo wiele pytań. Wiele z nich muszą pozostać bez odpowiedzi, jednak myślę, że przybliża nam tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, postać arcybiskupa Lefebvre, będąc w istocie jednym wielkim pytaniem o Kościół, o przyszłość Kościoła katolickiego. Pytaniem o depozyt wiary i o zachowanie nauczania Chrystusa. Przekazałem, co otrzymałem, głosi napis na kamieniu grobowca arcybiskupa Marcela Lefebvre. Czy rzeczywiście? Ostateczne pytanie na pewno zna Bóg, ale również i my możemy wyrobić sobie zdanie na ten temat, zapoznając się z tą książką. Naprawdę warto przeczytać tą biografię, chociażby po to, żeby uświadomić sobie, jak wiele utraciliśmy. I tyle mojego, może trochę przydługiego wstępu. Oddaję teraz głos księdzu Karolowi Stelinowi.
Mam nadzieję, że się w ten sposób wszyscy mnie słuchają, bo ja nie bardzo lubię. Wszyscy słuchają mojego głosu, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo dziękować za to zaproszenie na to spotkanie. Chciałbym z okazji tej prezentacji biografii założyciela Bractwa Świętego Piusa X, do którego należę, przedstawić wkrótce jego najważniejsze zasady, które można powiedzieć, które w całym swoim życiu od początku do końca właściwie wszystko budowały, aby mówić właściwie o kształcie jego osobowości, a także o jego decyzjach. Otóż w życiu wielkich osób często znajdujemy parę wydarzeń, sytuacji, które są niejako kluczem, uwieńczeniem, szczytem, z którego całe życie się wyjaśnia. Mamy tu świętego Augustyna, kiedy trafi do świętego Ambrożego jeszcze jako heretyk, jako poganin i wtedy właściwie nastąpi jego niesamowite nawrócenie. Mamy tu u świętego Damiana de Vesta, apostoła trendowatych, który decyduje się w pewnym momencie rozkwitu swojej własnej misji iść na wygnanie do wyspy trendowatych, do piekła Molokaj. Stąd właściwie jego wielkie kroki do świętości. Mamy tu świętego Maksymiliana, słynne wydarzenie na początku swego sumiennego życia, kiedy właściwie miał tą wizję, kiedy Matka Najświętsza przedstawiła mu 2 korony i wziął obydwie. I potem jako uwieńczenie tego wszystkiego, jego bohaterska śmierć w obozie koncentracyjnym. W negatywny sposób możemy to odczytać u innych, bardziej nieszczęśliwych postaci, na przykład u Marcin Lutra, kiedy zaczyna jego słynny bunt, ten kluczowy moment, kiedy decyduje się buntować się przeciw objawieniu Bożym. Albo święty Atanazy, który przeciwstawi się Arianowi i stąd właściwie wychodzi całe życie jako jedno kolejne wygnanie, ekskomuniki i tak dalej, cierpienia bez końca. Moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że kluczowym wydarzeniem całego życia arcybiskupa Lefebvre były słynne sakre biskupie, tak kontrowersyjne 30 czerwca 1988 roku. Bardzo dużo ludzi mówi, to była jego tragedia życiowa. Było nieszczęśliwy upadek albo akt buntu. Była szczytem jego pychy, prawda? Inni mówią, że to był czyn dokonany pod jakąś presją, albo Był owocem strachu starzejącego się hierarchy. My twierdzimy, że było on zwieńczeniem walki całego życia jego dla dobra i ratunku Kościoła. Były one logicznym następstwem tych zasad, jakich arcybiskupa nauczył Kościół. Te zasady kierowały jego kapłaństwem, jego posługą biskupią oraz realizacją obowiązków delegata apostolskiego. Za wierność tym zasadom arcybiskup otrzymywał wielokrotnie największe pochwały wszystkich, można powiedzieć, swoich przewożonych z papieżem Piusem XII łącznie. Te zasady są przewodnią myślą jego życia i pod takim względem pragniemy przedstawić jego życiorys. Krótko. Urodził się 29 listopada 1905 roku, zmarł 25 marca 1991 roku. Jak sam określił, przeżył 3 wojny światowe. Pierwszą, drugą i Sowo-Watykański II. Osobiście miałem zaszczyt go poznać tylko w ostatnich 11 latach jego życia. Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że z jego rąk przyjąłem święcenia kapłańskie Jane przed sakrą biskupów 29 czerwca 1988 roku. A teraz przedstawiam wam 3 główne zasady. Oczywiście to jest podsumowanie. Przecież arcybiskup Lefebvre kierował się wszystkimi zasadami, którym dysponuje święty Kościół katolicki, rzymskokatolicki. Ja pozwalam to skrócić na moim zdaniem, naszym zdaniem, najważniejsze 3 właściwie myśli przewodnie, które widać w jego życiu. Pierwsza zasada można określić się jako poddanie się woli Bożej. Mówię wyraźnie, poddanie się woli Bożej. Chciałbym to określić. Mianowicie, że arcybiskup często mówił: ja nigdy nic nie chciałem z własnej inicjatywy robić. Ja jestem raczej takim człowiekiem biernym, wahającym, nie takim wielkim inicjatorem, działaczem. Więc mogę powiedzieć, że opatrzność Boża miała ze mną kłopoty, ponieważ właściwie tak powolnie na to odpowiadałem. Tak skromnie mówi arcybiskup o sobie. Opatrzność Boża, chcemy twierdzić, zawsze kierowała arcybiskupem, a on to kierownictwo przyjmował w duchu posłuszeństwa. Było to posłuszeństwo często dla niego bardzo trudne. Nigdy nie chciał uczynić swojej własnej woli, lecz największą jego troską było podobać się Bogu i wypełniać Jego wolę. Bardzo często, nawet kierując bractwem, nawet w ostatnich latach swego życia, kiedy miał rozmowy z kapłanami, z innymi ludźmi, zawsze pytał, zawsze zastanawiał się, a także nam przekazał: pytajcie zawsze, czy to też wola Boża. Pytajcie Jego najpierw, czy to jest Jego wola. Czy idziecie w ślad opatrzności Bożej, czy chcecie wyprzedzać opatrzność Bożą własnymi myślami. I bardzo ostrzegał nas od tego duchowego niebezpieczeństwa. W trudnościach wyboru stanu życia po maturze w 1923 roku poszedł za radą pewnego świątobliwego zakonnika. On sam zastanawiał się nad jego powołaniem. W jakimś momencie fascynował go życie zakonne. I zastanawiał się, czy nie miał powołania zakonne, aby stać się benedyktynem. Miał znajomego, świętobliwego doradcę, chyba też z rodziny, który był trapistą, do którego udał się i pytał go: ekscelencjo, ojcze, powiedz mi, czy moje powołanie, ja chciałbym, no ja mam takie skłonności, jestem takim spokojnym, czy ewentualnie. A ten natychmiast odpowiedział: nie, ty pójdziesz do seminarium, ty staniesz się księdzem. I po prostu był posłuszny, choć osobiście tego tak bardzo nie chciał. W dalszym ciągu wola jego rodzonego ojca skierowała go nie do miejscowego diecezjalnego seminarium w Lille w północnej Francji, lecz do francuskiego seminarium w Rzymie. Tam otrzymał wykształcenie, znakomitą formację, tak ważną dla jego całego przyszłego życia. Do tego seminarium, przypominamy sobie, zostały wysłane właściwie sama elita kleryków Francji i z tego seminarium wychodziła większość biskupów i przewożonych francuskich. Więc jeśli upierałby się przy Lille, bo do Rzymu też nie chciał za bardzo wyjechać, to jego życie zupełnie oczywiście wyglądało inaczej. Potem, mimo dwóch doktoratów, więc, które miał w Rzymie, przyjął po święceniach kapłańskich w 1929 roku pokornie mianowanie na drugiego wikarego w pewnej przemysłowej parafii i całym sercem zaangażował się w dzieło nawracania miejscowych komunistów. Była ta parafia i kiedy został powitany, proboszcz mu powiedział: o, dostałem ciebie, właściwie nie wiem, co za bardzo z tobą robić, mam tutaj wikarego, ale no, jeśli już jesteś tutaj, zajmuj swoje miejsce, jaką pracę dla ciebie znajdujemy. Człowiek po dwóch doktoratach dostał tutaj, że tak powiem, piękne upokorzenie. Zaangażował się bardzo i bardzo czuł się u siebie. Bardzo polubił właściwie ten apostolat w tej przemysłowej parafii północnej Francji. Ale myśląc jeszcze, to będzie jego miejsce, Bóg postanowił znowu inaczej. Usilne prośby jego starszego brata René oraz gorące apele misjonarzy, jego starszy brat był już w Afryce, w Gabonie jako misjonarz, i inni apele misjonarzy, którzy uginali się pod ciężarem pracy na placówkach misyjnych w Afryce, dały mu do zrozumienia, że wolą Bożą jest, by i on został misjonarzem. Zresztą jego proboszcz wyraźnie powiedział: słuchaj, tutaj nie ma tak dużej pracy dla ciebie, możesz iść. Więc poszedł. I tak w 1931 roku wstąpił do nowicjatu zakonu misyjnego największego zakonu misyjnego Ojców Ducha Świętego, mając zamiar podjęcia pracy duszpasterskiej na misjach w Afryce. Ale znowu Bóg dokonał korekty tych zamiarów. Otrzymał nominację na stanowiska profesora i potem rektora wyższego seminarium w Libreville. Oczywiście to zupełnie nieoczekiwane przez niego. No, myślał o wszystkim, tylko nie po prostu o tym, że akurat do misji, zamiast do dżungli, do pracy misyjnej, znowu siedzi przy biurku i musiał tutaj właściwie zajmować to miejsce. Chciał służyć na pierwszej linii, do tymczasem umieszczonego w sztabie, jak po możnie wojskowo możemy powiedzieć. Ale skoro taka była wola Boża, przyjął choć ciężkim sercem to wezwanie. Nie powiedział, nie nadaje się na profesora, ale jednak podczas 6 lat był on z drugim ojcem, rektorem, profesorem wszystkich materii, ekonomem, gospodarczym, organizatorem wszystkiego. Gabończycy, jeśli pamiętają, że ksiądz Lefebvre wprowadził do Libreville nic mniej, nic więcej niż prąd, elektryczność. Było to niesamowite wydarzenie, o którym arcybiskup Lefebvre nam z największą radością opowiadał, bo tajemnie to wszystko tam ustanowił. Tu był, co nie widzieli, o co tu chodzi. I kiedy właściwie generator ruszał i w nocy po prostu nagle te światy, to wszyscy uciekali. Prawda? Na jakiś czas potem przyszli, znowu patrzyli na ten cud. Ale to bardzo piękne. Widać, że on był bardzo, że tak powiem, praktycznym człowiekiem, prawdziwym misjonarzem. A więc wyczerpany i chory prosił potem o dymisję. Widział, że nie jest w stanie, bo ciężko chorował na te właściwe choroby afrykańskie, szczególnie malaria. Jako odpowiedź otrzymał 1938 roku nominację. Kurację? Dobrze, idź teraz do misji do dżungli. Pod jego nadzorem 4 wielkie misje rozwijały się dynamicznie, ale on myślał, że już nic w jego świata, nic w jego życiu, przepraszam, się nie zmieni. To jest właściwie jedna z tych misji, bo skoro w tym kraju miałem zaszczyt pracować również 8 lat, i więc widziałem tę misję i jedna jest godna upamiętania, jest to Lambarene, gdzie współpracował w pewnym sensie nasz ksiądz ojciec Lefebvre z pewnym wielkim doktorem, który właściwie w Albert Schweitzer, który bardzo znany na całym świecie, założył tam właściwie wielki szpital. Kto pomagał temu protestanckiemu doktorowi budować szpital z miłości do bliźniego? Arcybiskup, to znaczy ksiądz Lefebvre, swoimi braćmi. Jako wyraz wdzięczności Albert Schweitzer, który był niesamowitym muzykiem, który pisał książki o muzyce, które teraz jeszcze się sprzedają na temat Bacha i tak dalej. Więc ten właściwie, jako odwdzięczyć się z okazji świąt wielkanocnych, przyszedł do kościoła katolickiego i po prostu grał na organach. To był właściwie swoisty rodzaj ekumenizmu ojca Lefebvre. Oczywiście spróbował tego Alberta Schweitzer nawrócić, ale niech tak nie udało mi się. Jednak stosunek z punktu widzenia ludzkiego był bardzo dobry. Jednak ojciec Lefebvre niedługo cieszył się ze swego upragnionego życia misjonarza. Opatrzność znowu zmieniła jego los. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku został wezwany, aby wrócił do Francji i zająć się skolastykatem ojców Ducha Świętego. Dużo łez poleciało mu wtedy po twarzy, na myśli, że musi opuścić ukochaną Afrykę, a znowu bez ziemrania podał się woli przewożonych, posłusznie wrócił do ojczyzny. I tam znalazł ruinę. Cały ten dom studiów zakonnych był zrujnowany przez wojnę i więc on zajmował się osobiście odbudową tego domu. On sam, właściwie ci wszyscy, którzy tam wtedy studiowali, nawet kiedy później stali się w pewnym sensie jego przeciwnikami, z wielkim uznaniem pamiętają o tych czasach, kiedy ojciec Lefebvre był dla nich ojcem i matką. Nie tylko dając im duchowego pokarmu, ale dach nad głową, ale żywność w zimie. On osobiście po prostu otrzymał stary samochód ze strony swojego ojca i jego fabryki, przemienił go w dostawcze i co rano po mszy świętej przejechał przez okolice, zbierał właściwie żywności, aby jego alumny 120 albo 100, mniej więcej 150, mieli 120, przepraszam, mieli coś do jedzenia. Więc to jest niesamowite. Cieszył się widząc owoce tej pracy prawdziwego ojca przyszłych misjonarzy. Ponownie myślał, że teraz dotarł do portu swego przeznaczenia, a jednak znowu wola Boża była inna. Już po 2 latach, w roku 1947, został konsekrowany na biskupa. 2 lata później ofiarowano mu godność arcybiskupa, potem obowiązki delegata apostolskiego, osobistego reprezentanta Ojca Świętego papieża na całej francuskojęzycznej Afryce, co jest po prostu praktycznie pół kontynenta. Wszystkie te nominacje przyjął w posłuszeństwie. Zawsze jednak jakby wbrew swym własnym upodobaniom. Zawsze nie chciał. I tak samo później. Tuż przed soborem posłusznie przyjął upokarzającą dymisję z tych wysokich funkcji i mianowanie go 1961 roku ordynariuszem jednej z najmniejszych diecezji Francji, diecezji Tulle. To było spowodowane właściwie niechęcią francuskiego episkopatu w tamtym czasie, skoro właściwie francuski episkopat był wtedy już bardzo postępowy, a arcybiskup Lefebvre popierał właściwie te ośrodki najbardziej tradycyjne. I stąd właściwie, kiedy słyszeli, że ten arcybiskup wróci do Francji, to dali mu naprawdę najmniejszą po prostu placówką, która ta była. Ale jednak po 6 miesiącach posłusznie znowu akceptował swój wybór na stanowisko przewożonego generalnego swego zakonu ojców Ducha Świętego. Po Soborze Watykańskim II sytuacja kleryków pragnących zachować wierność tradycyjnemu ideałowi kapłaństwa stała się, można powiedzieć, beznadziejna. Zostali wydaleni od seminariów, szczególnie we Francji, z tego czystego powodu, że chcieli nosić sutannę. Było to zabronione, krótko mówiąc. W Rzymie, w rzymskim seminarium, ci seminarzyści, teraz kapłani, teraz już starsi kapłani, mogliby po prostu napisać kryminały tych czasów, co oni przeżywali. Zresztą zbiór tych wszystkich świadectw ze wszystkich stron, również właściwie ze strony, można powiedzieć, tradycyjnej, jak i postępowej, pokazują te bardzo drastyczne zmiany, które nastąpiły we Francji zwłaszcza, ale w Stanach Zjednoczonych także po prostu zaraz po soborze. Więc ci, którzy chcieli zachować wierność tradycyjnemu ideałowi kapłańska, ta sytuacja była bardzo tragiczna. Nie miał ich ktoś tak kształcić. Nikt nie chciał ich wyświęcać na kapłanów. W szeregi biskupów zakracza modernizm albo złe, źle pojmowane posłuszeństwo. Arcybiskup
Zanim jednak zdecydował się kandydatom do kapłaństwu pomóc, osobiście sprawdził, czy rzeczywiście nie mają gdzieś pójść. On osobiście fatygował się, zadzwonił, wizytował, odwiedział różnych po prostu hierarchów, o których wiedział, że są tradycyjni i widział, że nie odważają się albo nie mają chęci. Bardzo ciekawe po prostu te podróże i te kontakty z biskupami w tym owym czasie. Więc on myślał, jestem w wieku emerytalnym. Miał prawo myśleć o spokojnej starości, ale Bóg znowu chciał inaczej. Arcybiskup, gdy inni w jego wieku dokonywali podsumowań tych dokonań, rozpoczął nowe dzieło. Stało się ono najważniejszym dziełem jego życia. Chodzi oczywiście o założenie własnego seminarium i bractwa potrzebnego po to, aby kapłani kończący seminarium nie rozchodzili się każdy w swoją stronę, tylko zachowali między sobą więzy, wspólnotę i zachowali ten ideał właściwie, który, według którego zostali uformowani. Jest to bardzo wyraźne. Kiedy po prostu został niemal zmuszony ten seminarium, to seminarium otwierać. I kiedy właściwie to seminarium otwierał, to nieustannie po prostu szukał jeszcze innych możliwości. Wtedy ojcowie, na przykład opat wielkiego opactwa są to cystersi, albo sam różni biskupi nakłonili go, rób to dzieło, arcybiskupie, rób to dzieło, wszystko będzie dobrze. Więc to jest niesamowite, że on ciągle wahał się, a pewnego dnia właściwie jeden profesor, Fay, bardzo znany we Francji, za jego pracę przeciw masonerii, powiedział: Ekscelencjo, obiecałeś im pomóc. Teraz nie mają im możliwości. Trzymaj swoje słowo. To wzruszyło go. I powiedział, to na pewno muszę im pomóc. I tak otwierał seminarium, ale od razu udał się do miejscowego biskupa, do ordynariusza, który był jego dawnym znajomym z misji, który udzielił mu pozwolenie i zostało założone, właściwie oficjalnie erygowane, Bractwo Apostołów Jezusa i Marii, czyli Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X 1970 roku. Arcybiskup całe swe życie, jakby wbrew własnej woli, uczył się przyjmować wolę Bożą, choć otrzymywał coraz trudniejsze i po ludzku mówiąc coraz bardziej kłopotliwe zadania. W każdych warunkach wolę Bożą stawiał ponad wszystkim. Chciał naprawdę zawsze i wszędzie podobać się Bogu, dochować mu niezłomnej wierności. Właściwie. I z taką zasadą arcybiskup Lefebvre reagował na zjawisko, jak Paweł VI to określał, zamocniszczenia Kościoła, albo dymu szatana w Kościele, na i po Soborze. W imię soborowych zmian ideałów modernistycznej rewolucji grozili mu, on nie reagował. Mówił, to co dotychczas czyniłem podczas całego mojego życia, było przez najwyższą hierarchię uznawane i chwalone jako zgodne z wolą Bożą i jako wielkie dobro dla Kościoła. Teraz nie zmienię się, nie robię nic innego, jak tylko kontynuuję to, co robiłem wcześniej. Ani jota. Jeśli jestem teraz karany za to, za co wcześniej mnie chwalono, to nie mój problem, ale problem tych, którzy odeszli od woli Bożej i zmienili się. Dokonali wolty. W ciągu całego swego długiego życia stosował tę pierwszą zasadę, nawet w najtrudniejszych chwilach. I taką chwilą były niewątpliwie konsekracje biskupie 1988 roku. Była to odpowiedź, jak on sam określa to w swoim kazaniu. I to trzeba właściwie rozważać, co wtedy największym przejęciem po prostu powiedział obecnym. Głosy słyszał wszystkich papieży, od Grzegorza XVI do Piusa XII łącznie, którzy wołają do nas, ale na miłość boską, co wy robicie z naszą nauką, z wiarą katolicką? Czy chcecie się jej wyrzeć? Czy chcecie dopuścić do tego, by ona umarła na tym świecie? Na miłość boską musicie trwać w zachowaniu tego skarbu, który wam przekazaliśmy. Nie upuszczajcie wiernych, nie upuszczajcie Kościoła. Koniec cytatu. Więc on czuł się właściwie w przymusie posłuszeństwa. To, co zostało odnotowane w tym momencie przez cały świat jako jaskrawe nieposłuszeństwo, w jego sercu i przekonaniu właściwie było aktem wyróżniającego i można powiedzieć z daleka po prostu bardzo wyjątkowego posłuszeństwa do woli Bożej, które, jak on rozumiał, wymagał od niego tego czynu. A my dzisiaj, ponad tyle, 22 lata po tych wydarzeniach, możemy powiedzieć z ogromną wdzięcznością, że rzeczywiście zawdzięczamy przetrwanie tradycji tej pierwszej zasadzie naszego założyciela. Można powiedzieć bardzo śmiało i osoby, które będąc być może nie z nami, ale walczając albo powiedzmy bywając w środowiskach tak zwano indultowych, którzy cieszą się możliwością odprawiania tradycyjnej mszy świętej w różnych miejscach, dzięki motu proprio Ojca Świętego Summorum Pontificium z 2007 roku. A oni wszyscy uznają, że w pewnym momencie ratunek tej mszy świętej zależał od postawy i od niezłomnej wierności arcybiskupa. Inaczej ta msza by zginęła. Pamiętamy o słowach świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, który tak określił kapłanów prawdziwie posłusznych woli Bożej. Będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, jest to w jego traktacie, uczące w czystej prawdzie wąskiej drogi Bożej, wedle Ewangelii Świętej, a nie wedle zasad tego świata. Bez względu na osobę, nie wyłączając, nie oszczędzając, ani słuchając lub lękając się jakiegokolwiek śmiertelnika, choćby najpotężniejszego. Najpotężniejszy śmiertelnik, można powiedzieć, z punktu widzenia duchowego, to jest sam papież. Jeśli chodzi oczywiście o wierność wobec woli Bożej. Kiedy Atanazy Wielki, no jego decyzja przeciwstawi się papieżowi Liberiuszowi i właściwie wbrew jego woli kontynuować swoje duszpasterstwo antyariańskie, został za to ukarany. I to nieposłuszeństwo wobec papieża, według świętego Atanazego, jak on sam pisze, był dla niego wyrazem jego doskonałego posłuszeństwa wobec Pana Boga. Pozwólcie, abym tutaj do tego pierwszego punktu dodał pewną właściwie własne przykłady. Otóż był luty 1986 roku. Wtedy ja zostałem mianowany do Afryki. Miałem wtedy, tak powiedzmy, takie pewne trudności, prawda? I teraz właściwie zostałem na refleksję i na po prostu dorastanie. Byłem bardzo młody, właściwie wysłany do Afryki, nawet jeszcze jako diakon. Otóż arcybiskup Lefebvre musiał osobiście się fatygować do prezydenta Gabonu, bo nie dostaliśmy pozwolenia na pobyt. Przyjechał, prezydent Gabonu nie był. Musiał czekać 12 dni. I podczas tych 12 dni, to był mój proboszcz, Francuz, arcybiskup Lefebvre i ja. I wtedy poznałem właściwie po raz pierwszy tak naprawdę głęboko arcybiskupa na 12 dni, dzień po dniu, od rana do wieczora. I wtedy powiedział on do mnie: ufaj Bogu, szukaj tylko Jego woli. Tak mi powiedział. I to mi powiedział kilkakrotnie. Nigdy nie słyszę, nie zapomniam tych niesamowicie wagodnych słów, które powiedział: jeśli szukasz woli Bożej, jeśli tylko patrzysz na Niego i chcesz Jemu podobać we wszystkim, to wszystko nie będzie dobrze, będzie doskonale. 4 sierpnia po moich święceniach, wróciłem 4 sierpnia 1988 roku wróciłem do Afryki, aby już jako kapłan dalej kontynuować moją posługę duszpasterstwą właściwie w Gabonie. I wtedy właściwie tego dnia mojego odjazdu spotkałem go i błogosławił mnie i winczował mi za święcenia, które sam udzielił mnie. Widziałem wtedy, jak bardzo on tam tęsknił za tą umiłowaną misję, prawda? Więc co powiedział? Wypełniając wolę Bożą, tylko wtedy masz prawdziwy sukces w misjach. Patrz na niczego innego niż na wolę Bożą. Jeśli zaskierujesz się ludzkim tylko namiarom, to najpiękniejsze dzieło runie. To było słowo pożegnania, kiedy odjechałem do Afryki. Druga zasada, można powiedzieć, jest ona naprawdę kluczem jego życia. To jest Chrystus Król. Wierność Chrystusowi Królowi. Tę zasadę wpoił sobie kleryk Lefebvre już w seminarium francuskim w Rzymie, gdzie studiował 1924 do 1929 roku. Wcześniej jak najbardziej kochał Chrystusa. Nawet narażeniem wielkich, wielkich przykrości, było to podczas I wojny światowej, ukradkiem mimo tego, że było absolutnie zabronione, ukradkiem udał się od swego domu do sąsiedniego kościoła, aby tam o 5 rano służyć do mszy świętej, chociaż było to zabronione. Więc to był akt odwagi tego malca Marcela, który właściwie chciał służyć Panu Bogu na mszy świętej. Już wtedy oczywiście ta miłość do Chrystusa wzrastała. Ale dopiero w seminarium nauczył się głębokiego rozumienia tajemnicy Chrystusa Króla, a zwłaszcza tajemnicy jego społecznego panowania. Zgodnie z hasłem świętego Piusa X, wszystko odnowić, ale naprawdę absolutnie wszystko odnowić Chrystusie. Omnia instaurare Christo. W tym momencie właściwie znalazł w Rzymie po prostu inny zakonnik, zupełnie nieznany przez arcybiskupa, który właściwie kilka lat wcześniej tam odbył swoją formację i otrzymał również 2 doktoraty. I ten, który by powiedział omnia instaurare in Christo per immaculatam, był nim święty Maksymilian Kolbe. Gdziekolwiek więc arcybiskup pracował, zawsze miał ten cel przed oczyma. W najrozmaitych warunkach szukał zawsze najopowiedniejszych środków, aby ten cel osiągnąć, odnawiając publiczny kult Chrystusa. Jako młody wikary znamy znakomity fakt, ksiądz Lefebvre zachęcał skutecznie swego proboszcza, aby ten znowu zaczął organizować publiczne procesje. Wcześniej te procesje publiczne zaniechano z obawy przed gwałtownymi reakcjami komunistów. Arcybiskup Lefebvre nakłonął swego proboszcza: spróbujmy, robimy to. Robimy to z wielkim, po prostu wielkim aparatem, zachęcamy przez wielkie ulice, aby ci ludzie widzieli Chrystusa Króla, który panuje nad wszystkim. I wszystko udało się nie tylko znakomicie, ale też dzięki temu ludzi, komuniści odwierali się znowu po prostu częściowo przynajmniej łasce Bożej, dzięki takim aktom. Na misjach ojciec Lefebvre założył wielką ilość szkół katolickich i placówek zgromadzeń zakonnych, co dało ludziom niejako żywą obecność Chrystusa w najlepszych członkach jego mistycznego ciała. Przede wszystkim formował w krajach misyjnych świecką elitę katolicką. On miał cały szereg tak zwanych po prostu tak zwanych misjonarzy świeckich albo katechetów, którzy w tych placówkach w nieobecności misjonarzy, którzy tylko raz na miesiąc, raz na 2 miesiące mogli tam wszędzie udać się, zachowali właściwie tą karność kościelną, tą intensywność modlitwy i tak dalej. Nie będąc nadzwyczajnymi szawarzami albo coś takiego, ale tylko przekonanymi katolikami, które wykładali katechizm i rozum, modlili się, oczekując po prostu następną właściwe przyjście kapłana, przygotując duchowo wszystkich na dobrą spowiedź i tak dalej. Ci ludzie, jako katecheci oraz uczestnicy politycznego, ekonomicznego życia, dalej nieśli w przestrzeń publiczną publiczne przykazania Boże. Z tych katechetów i z tych uformowanych przez księdza Lefebvre młodych ludzi, wtedy po prostu wyszły potem po prostu głowy państwa. Właściwie arcybiskup Lefebvre może po prostu zaszczycić się, formował osobiście, jeśli dobrze pamiętam, około 6-7 głów państwa, właściwie w Afryce na samym początku. Oczywiście, więc znane są listy pasterskie arcybiskupa Lefebvre z owych czasów, w których to listach mocno przeciwstawi się laicyzacji, ekspansji socjalizmu w Afryce. Toteż większość jego interwencji na Soborze Watykańskim II była w obronie tego kręgosłupa wiary katolickiej, jak mówił, jakim jest społeczny królowanie Chrystusa. Mając przed oczyma honor swego Pana i Boga, widział z całą jasnością zamach modernistów, którzy inspirowani masońskimi ideałami publicznie, oficjalnie dokonali destronizacji Chrystusa. Chrystus to za Chrysti, publiczne życie neutralne, czyli wolność religijna. Dokonali to więc przez to prowadzenie do kościoła tej liberalnej ideologii, która po prostu ma to miano wolność religijna, albo punktu widzenia właściwie różnych religii, ekumenizmu albo dialogu interreligijnego. Było to w katolickim życiu nowe zjawiska, a gdy tylko nabrał pewności, że opatrzność Boża tak chciała, nie wahał się poświęcić zasłużoną emeryturę, aby znowu stanąć do obrony honoru umiłowanego Chrystusa. W porę i w nie w porę, jak mówi święty Paweł, głosił wszystkim prawdę o Chrystusowym panowaniu, nie patrząc na krzywdy, jakie na niego z tego powodu spadały, ale ze wszystkich stron, a zwłaszcza ze strony modernistów. To właśnie miłość do Chrystusa Króla legła u podstaw słynnej deklaracji arcybiskupa z 1974 roku. Ten dokument był reakcją na wizytację kanoniczną seminarium Fekomu, podczas której wizytatorzy spowodowali ogromne skorszenie wśród kleryków przez swe skandaliczne wypowiedzi co do istoty Kościoła oraz samego Pana Jezusa Chrystusa. Rzym coraz bardziej angażował się w praktyki ekumenizmu i tego, można powiedzieć, synkretyzmu religijnego. Ich kulminacją było skandaliczne spotkanie wszystkich religii w Asyżu 1986 roku. Uwagi i skargi słane do Rzymu pozostawały wszystkie bez odpowiedzi. Coraz bardziej negowano w praktyce pierwsze przykazanie Boże oraz potrójną władzę Chrystusa Króla i Jego Kościoła. Władza rządzenia, władza nauczania i władza uświęcenia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. W takich to dramatycznych okolicznościach, po długich rozważaniach i rozpatrzeniu wszystkich argumentów za i przeciw, arcybiskup podjął wreszcie decyzję o przekazaniu sakry biskupiej czterem kapłanom bractwa, nawet gdyby zabrakło zgody papieskiej. To była najważniejsza decyzja jego życia, bo dotyczyła nie tylko jego osobiście, ale można powiedzieć całego Kościoła. Dzięki tej decyzji nie tylko sam ideał społecznego panowania Chrystusa został uratowany dla Kościoła, choćby przez głoszone w naszych tradycyjnych środowiskach jego aktualności, lecz został zachowany też ideał katolickiego kapłaństwa. Katolickie kapłaństwo właściwie musiał zachować, że wolne od tego modernizmu. Katolickie kapłaństwo to jest kapłan jest drugim Chrystusem. A jeśli kapłan jest inspirowany modernizm, to straci właściwie ten kontakt z Chrystusem osobistym. Zgubi się właściwie w spojrzeniach tylko doczesnych, podczas gdy jest człowiekiem wieczności. Stanie się po prostu promotorem praw ludzkich, zamiast być strażem właściwie odwiecznej prawdy Bożej. I tak dalej. A więc już byli kapłani, którzy ich wyświęcą na kapłanów. Istnieje miejsce i środowisk, gdzie ideał kapłań zostanie otoczony szacunkiem i stanie się zasadniczym celem. I to właściwie zostało teraz zagwarantowane. I tak szybko przybywało tych miejscowości, tych małych właściwie środowisk zwanych przeoratami. Przybywało szkół, przybywały uniwersytety, domy rekolekcyjne, domy opieki dla starszych, nowicjaty, zakonów tradycyjnej obserwancji, organizacje, towarzyszenia, od krucjaty eucharystycznej dla dzieci, poprzez ruchy młodzieżowe, aż do ruchów maryjnych i nawet związków zawodowych. I w ten oto sposób można powiedzieć, że ten ideał powszechnego społecznego panowania Pana Jezusa Chrystusa został uratowany. Własny przykład. Moje pierwsze osobiste spotkanie miało akurat miejsce w święto Chrystusa Króla. Byłem właściwie świeżym seminarzystą, jeszcze nie w sutannie. To było właściwie święto Chrystusa Króla i arcybiskup Lefebvre przyjechał, aby poświęcić organy. A ja byłem organistą. Więc pamiętam jego kazanie z okazji różnych święceń. Temat jego właściwie ten wciąż wrócił. Chrystus był dla niego wszystkim. My seminarzyści przy okazji wszystkich święceń i wszystkich wizyt arcybiskupa otrzymaliśmy zawsze po prostu to spojrzenie Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, nasz Pan Jezus Chrystus, oddajcie się Jemu. I rozwijał właściwie ten element, abyśmy po prostu tak bardzo byli Chrystusowymi i bardzo właściwie jednoczyli się z Nim właściwie we wszelki sposób i postarali się całe życie kapłańskie tak widzieć, aby za świętym Piusem X wszystko, naprawdę wszystko postarać się odnowić Chrystusa w Chrystusie. Od życia zakonnego i kapłańskiego, swoją karnością, swoim po prostu pragnieniem świętości, upodobaniem się Chrystusowi, aż do życia rodzinnego i społecznego i tak dalej. Trzecia zasada, i tym właściwie chciałbym teraz właściwie kończyć zaraz ten mój wykład, to głębokie zrozumienie istoty kapłaństwa katolickiego i jego znaczenia dla Kościoła. Już w latach swych studiów seminaryjnych obserwował arcybiskup i ksiądz Lefebvre różne zjawiska, które zapowiadały przyszły kryzys kapłaństwa. Ten kryzys nie jest od soboru. O wiele wcześniej zaczęło to. Wiele razy później mówił, że od dobrej i solidnej formacji kapłańskiej wszystko zależy, a ta formacja powinna być nie tylko intelektualna, jak często tak było właściwie, ale także przede wszystkim moralna i duchowa. Święty Jan Maria Wieniej nie był intelektualistą, jak wiemy. Zastanawiano się nawet, czy z powodu słabych wyników w nauce w ogóle można dopuścić go do święcej. Ale jego świętość zatworzyła piekło i była powodem nawrócenia wielkich rzeszy dusz. Więc taki właściwy wzór został nam dany jako seminarzystów, kiedy w tamtym czasie nikt właściwie pochwalił świętego pobożcza z As. To wyróżnienie tego bardzo wielkiego patrona wszystkich proboszczów zawdzięczamy znowu obecnemu papieżowi. Kryzys Kościoła, mówił arcybiskup, tak często mawiał, jest w istocie kryzysem kapłaństwa. W Afryce, szczególnie jako profesor, potem rektor seminarium duchownego, arcybiskup stał sobie sprawę, że sednem całej pracy misyjnej jest budzenie, kształtowanie gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych. Dlatego otwierał tak dużo szkół, niższych, wyższych seminariów. Tam również otrzymał szczególną łaskę w katedrze, właściwie w katedrze w Afryce, o której wspomina w swoim duchowym testamencie. Wtedy właściwie miał niby jakąś wizję. Wizja, która zrodziła się pewnego dnia w moim sercu w katedrze w Dakarze. Marzenie, by przekazać wobec postępującej degradacji ideału kapłańskiego. Katolickie kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, całej jego doktrynalnej czystości i misyjnej miłości, takiej, jakiej nadał on swym apostołom, jakie Kościół rzymski zawsze przekazywał aż do połowy XX wieku. W tym świecie należy również rozumieć jego dymisję z funkcji przewożonego generalnego zakonu Ojców Ducha Świętego 1968 roku. Miał jeszcze 6 lat, ale złożył dymisję. Była to reakcja na niszczenie ideału kapłańskiego w tym zakonie przez zmianę jego reguły i dyscypliny według adjornamentu soboru, według ducha soboru. Wszystko zostało wtedy zmienione, a od tego momentu zakonnicy Ojców Ducha Świętego już ogólnie nigdy nie chodzą w sutanie, być może teraz znowu, a to zeświadczenie miało miejsce nie tylko w tym zakonie, jak wiemy, ale praktycznie we wszystkich innych. A gdy opatrzność Boża niejako zmusiła arcybiskupa do zajęcia się klerykami, którzy uciekali się do niego w swej duchowej udręce, zaczął w wieku emerytalnym dzieło kapłańskie, które od 40 lat realizuje dokładnie jego marzenia, aby ratować ideał kapłaństwa. Tak powstało bractwo świętego Piusa X. W pewnym momencie jednak bractwo stanęło w krytycznym punkcie. Egzystencja całego tego dzieła odnowy kapłańskiej stanęła się pod znakiem zapytania. Po pierwsze, nasilały się akty wrogości modernistów, ale to jeszcze mało. Poważniejsza sprawa to podeszły wiek arcybiskupa, który wcześniej już kilkakrotnie był ciężko chory. W czasie mojego seminarium 3 razy udzielano mu właściwie ostateczne namaszczenie. Wtedy nakłonili go, już wtedy właściwie nasi przewożeni, aby coś robił. On powiedział, nie mogę jeszcze. Czekał, prawda? Więc pytał samego siebie, kto będzie wyświęcał wiernych tradycji kapłanów, gdy umrę? A jeśli zabraknie kapłanów, to kto podtrzyma ogień tradycji katolickiej? Przecież bractwo to ostatni niezdobyty przez modernistów bastion w Kościele. W pamiętnym dniu konsekracji biskupów mówił, moim obowiązkiem jest uczynić wszystko, abyśmy przeżyli. I dlatego jestem przekonany, że konsekrując dziś tych biskupów, kontynuuję tradycję i pomagam jej przetrwać. Jej, to znaczy Kościołowi katolickiemu. Te słowa jasno ukazują wierność arcybiskupa wobec ideału kapłaństwa katolickiego, także jego miłość do Chrystusa, najwyższego odwiecznego kapłana. Rozumiecie, ja osobiście wtedy, kiedy go poznałem bliżej w Afryce, kiedy on przyjechał jeszcze 2 razy, to była też jego ostatnia interkontynentalna podróż przed jego śmiercią, kiedy poświęcił nasz nowy kościół tam w Gabonie i w obecności 2000 ludzi po prostu poświęcił ten kościół i ja właściwie też mogłem tam mu służyć i zobaczyć, jak jest. Ta miłość do Chrystusa, najwyższego kapłana, to ukazało się naprawdę jego własne postaci. Często przedstawiono go jako pancerny biskup, który po prostu jako zawczekny sposób jakiś walczy. Zupełnie inaczej. Był kapłanem, pośrednikiem, a zwłaszcza ojcem. Ojcem nas, duchowych cieci. Słyszał o moich problemach w seminarium, w wtedy jeszcze to spotkał on moich rodziców i przez tłumacza on, arcybiskup, fatygował się, aby ich osobiście pocieszyć. Interesował się losem każdego. Był tak łagodny, że chodziło o ludzkie słabości. Miał wielką wyrozumiałość właściwie na temat naszych właściwie grzechów młodości, jak mówię, bardzo właściwie z takim malutkim filuternym uśmiechem, prawda? Nic surowego w jego. Uśmiech jego jest legendarny, dyskretne wskazówki zawsze dał, potrafił pocieszyć. Ja widziałem w nim i nie chcę po prostu tutaj jak uwielbić go, ale to był naprawdę ideał męża Bożego. Kończę. Zasady, jakimi się w swym życiu kierował arcybiskup Lefebvre, są niczym innym jak zasadami wszystkich świętych. Znajdujecie to dokładnie w życiorysie wszystkich świętych z różnymi malutkimi właściwie detalami innymi oczywiście. Najsłodszym, można powiedzieć, i najważniejszym owocem wierności ich tym zasadom był akt konsekracji biskupów, czyli używając przenośni, jak mówił, operacja przeżycia tradycji. Bez tej operacji nie byłoby katolickiej tradycji na świecie. Nie byłoby żadnego powrotu do tradycyjnej mszy świętej. On zawsze w tym wszystkim uważał się tylko za narzędzie. To też, gdy przekazał już innym, co sam otrzymał, czuwał aż do śmierci tylko nad swoimi dziećmi. A z wielkim pokojem odszedł do Pana w tak umiłowanym przez Niego dniu zwiastowania, czyli sakry odwiecznego słowa na kapłana. Więc możemy powiedzieć, po owocach ich poznacie. I być może właściwie ta biografia są jego ucznia, jego wiernego towarzysza od 1970 albo nawet 69 roku. Teraz jeden z tych czterech uświęconych biskupów, biskupa Tissier de Malare, właściwie może po prostu pogłębić tą postać i potwierdzić to, co właściwie wkrótce powiedziałem. Zanim chętnie odpowiadam, o ile mi stać na pytania, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że to nie jest książka pochwały i, że tak powiem, jakiegoś uwielbienia ucznia ze swego mistrza. Ksiądz biskup Tissier de Malare otrzymał za to pochwałę nawet wrogów, którzy właściwie uznali, on surowo patrzył na swego mistrza i ojca, właściwie upierając się tylko i wyłącznie właściwie faktami, które zresztą w wielu adnotacjach i przepisach właściwie udokumentuje, aby pokazać naprawdę nic więcej, nic mniej niż obiektywny obraz tego, który rzeczywiście był naszym założycielem, arcybiskup Lefebvre. Bóg zapłać za cierpliwość.